Rozdział trzeci. Wnet ruch uczynił się między żołnierzami, którzy radzi byli wyjechać z lasu na daleki świat, tym bardziej, że bali się jeszcze pościgu ze strony Bogusława Radziwiła, a stary Kiemlicz poszedł do chaty, rozumując, że Kmicic będzie go potrzebował. — Wasza miłość chce jechać? — rzekł wchodząc. — Tak jest. Wyprowadzisz mnie z lasu. Znasz tu wszystkie pasy?
— Znam. Ja tutejszy.
— A dokąd wasza miłość chce jechać?
— Do króla jego mości.
Stary cofnął się ze zdumieniem. — Panno mądra! — zakrzyknął. — Do jakiego króla, wasza miłość?
— Już ci nie do szwedzkiego.
Kiemlicz nie tylko nie ochłonął, ale począł się żegnać. — To wasza miłość chyba nie wie, co ludzie powiadają, że król jegomość na Śląsk się schronił, bo go wszyscy opuścili, Kraków nawet w oblężeniu.
— Pojedziem na Śląsk.
— Ba, a jakże się przez Szwedów przedostać?
— Czy po szlachecku, czy po chłopsku, czy na kulbace, czy piechotą, wszystko jedno. Byle się przedostać.
— Toż to i czasu okrutnego trzeba.
— Mamy czasu dość, ale radbym jak najprędzej.
Kiemlicz przestał się dziwić. Stary zbyt był chytry, aby się nie domyślić, że jest jakiś szczególny i tajemniczy powód w tym przedsięwzięciu pana Kmicica i zaraz tysiące przypuszczeń poczęło mu się cisnąć do głowy. Lecz że żołnierze Kmicicowi, którym pan Andrzej milczenie nakazał, nic nie rzekli ni staremu, ni synom o porwaniu księcia Bogusława, tedy najprawdopodobniejszym wydało mu się przypuszczenie, że to zapewne książę wojewoda Wileński wysyła młodego pułkownika z jakąś misją do króla. Utwierdzało go w tym mniemaniu zwłaszcza to, że poczytywał Kmicica za gorliwego stronnika hetmańskiego i o jego zasługach względem hetmana wiedział, albowiem skonfederowane chorągwie rozniosły o nich wieść po całym województwie podlaskim, czyniąc Kmicicowi opinię okrutnika i zdrajcy. Hetman posyła zaufanego do króla, pomyślał stary. To znaczy, że się pewnie z nim godzić chce i Szwedów odstąpić. Musiały mu się już naprzykrzyć ich rządy. Po cóż inaczej by posyłał? Stary Kiemlicz niedługo się silił nad rozwiązaniem tego pytania, bo chodziło mu zupełnie o co innego, a mianowicie o to, jaką by korzyść mógł dla siebie z takich terminów wyciągnąć. Oto, jeżeli przysłuży się Kmicicowi, przysłuży się zarazem hetmanowi i królowi, co nie będzie bez znacznej nagrody. Łaska takich panów przyda się także, gdyby przyszło ze starych grzechów zdawać rachunek. Przy tym pewnie będzie wojna, kraj rozgorzeje, a wtedy łup sam wlezie w ręce. To wszystko uśmiechnęło się staremu, który i bez tego przywykł był słuchać Kmicica, a nie przestał się go bać jak ognia, żywiąc zarazem ku niemu pewien rodzaj afektu, jaki pan Andrzej umiał wzbudzać we wszystkich podkomendnych.
— Wasza miłość — rzekł — musi całą Rzeczpospolitą przejechać, by się do króla jego mości dostać. Nic to jeszcze komendy szwedzkie, bo miasta można omijać i lasami jechać, ale gorsze to, że i po lasach, jako zwyczajnie w niespokojnym czasie, pełno kupstwa wolnych, które podróżnych napastują, a wasza miłość ludzi ma mało.
— Pojedziesz ze mną, panie Kiemlicz, razem z synami i z ludźmi, których masz, to będzie nas więcej.
Wasza miłość rozkaże, to i pojadę, ale jam człowiek ubogi. Jedna nędza u nas, więcej nic. Jakże mnie to onej chudoby i dachu nad głową ustąpić?
Co uczynisz, to się opłaci, a i dla was lepiej głowy stąd unieść, póki jeszcze na karkach siedzą.
Wszyscy święci pańscy, co wasza miłość mówi? Co? Jak to? Co mnie niewinnemu tu grozi? Komu my w drogę wchodzim?
Na to pan Andrzej, znają was tu hultaje. Mieliście kolokację z Kopystyńskim i usiekliście go. Potem zbiegliście przed sądami i służyliście u mnie. Potem uprowadziliście mi tabunek zdobyczny.
Jako żywo panno można! — zakrzyknął stary.
Czekaj i milcz. Potem wróciliście do starego legowiska i poczęliście grasować w okolicy jako zbóje, konie i łup wszędy biorąc.
Nie wypieraj się, bo ja nie twój sędzia, a sam najlepiej wiesz, jeżeli prawdę mówię.
Bierzecie konie z Ołtareńkowym, to dobrze. Bierzecie Szwedom, to dobrze. Jak was złapią, to i ze skóry złupią, ale to ich rzecz.
Godzi się to, godzi, bo nie przyjaciołom tylko bierzem, rzekł stary.
Nieprawda jest, bo i swoich napadacie, co mi już twoi synalowie wyznali, a to już prosty rozbój szlacheckiemu imieniowi Zakała. Wstyd wam, hultaje. Chłopami wam być, nie szlachtą.
Poczerwieniał na to stary Wyga i rzekł – Wasza miłość krzywdzi nas, bo my, pamiętając na stan nasz, chłopskim procederem się nie bawim.
My koni nocą z niczyich stajen nie wyprowadzamy. Co innego z łąk statko porwać albo zdobyć, to wolno i nie masz w tym ujmy w wojennych czasach dla szlachcica. Ale koń w stajni święta rzecz i chyba cygan, żyd albo chłop go ukradnie, nie szlachcic. My tego wasza miłość nie czynim, ale co wojna, to wojna.
Choćby i 10 wojen było w bitwie, jeno możesz łup brać. A jeśli go na gościńcu szukasz, toś hultaj.
Bóg świadkiem naszej niewinności, aleście już tu piwa naważyli. Krótko mówiąc, lepiej wam stąd uchodzić, bo prędzej później stryczek was nie minie. Pojedziecie ze mną. Wierną służbą zmarzecie winy i cześć odzyskacie. Biorę was do służby, a już tam i korzyść się znajdzie lepsza aniżeli z onych koni. Pojedziem z waszą miłością wszędy, przeprowadzim przez Szwedów i przez Hultajów, bo prawdę waszej miłości rzec, to nas tu źli ludzie okrutnie prześladują, a za co? Za co? Za nasze ubóstwo, nic jak za ubóstwo. Może też Bóg zmiłuje się nad nami i poratuje nas w utrapieniu. Tu stary Kiemlicz mimo woli zatarł ręce i błysnął oczyma. Od tych robót, pomyślał sobie, zagotuje się w kraju jak w kotle, a wtedy głupi nie skorzysta.
Wtem Kmicic spojrzał na niego bystro. Jeno, nie próbuj mnie zdradzić, rzekł groźnie, bo nie zdzierżysz, a ręka boska jedna zdoła cię wówczas wyratować.
To się po nas nie pokazało, odrzekł ponuro Kiemlicz, i niech mnie Bóg potępi, jeśli mi taka myśl w głowie postała.
Wierzę, rzekł po krótkim milczeniu Kmicic, bo zdrada to jeszcze co innego jak hultajstwo i nie jeden hultaj przecie tego nie uczyni.
Co wasza miłość teraz rozkaże? Zapytał Kiemlicz.
Naprzód są dwa listy, potrzebujące prędkiej ekspedycji. Masz ludzi roztropnych?
Gdzie mają jechać?
Jeden niech jedzie do księcia wojewody, ale nie potrzebuje samego widzieć. Niech jeno list odda w pierwszej książęcej chorągwi i wraca, nie czekając odpowiedzi.
Smolarz pojedzie. To człowiek roztropny i bywały.
Dobrze. Drugi list trzeba odwieźć ku Podlasiowi. Pytać o chorągię flaudańską pana Wołodyjowskiego i samemu pułkownikowi w ręce oddać.
Stary począł mrugać chytrze i tak myślał. To widzę robota na wszystkie strony, kiedy już i z konfederatami się wąchają. Będzie ukrop, będzie. Po czym rzekł głośno, wasza miłość, jeśli to nie tak pilne pismo, to może by wyjechawszy z lasów komu po drodze oddać. Siła tu szlachty konfederatom sprzyja i każdy chętnie odwiezie, a nam się jeden więcej człowiek zostanie.
Toś roztropnie wykalkulował, rzekł Kmicic. Bo lepiej, żeby ten, co zawiezie list, nie wiedział, od kogo wiezie. A czy prędko wyjedziem z lasów?
Jak wasza miłość chce. Może jechać i dwie niedziele, albo jutro wyjechać.
Tedy potem o tym, a teraz słuchaj mnie pilno, Kiemlicz.
Zważam wszystkim rozumem, wasza miłość.
Ogłosili mnie, rzekł Kmicic, w całej Rzeczypospolitej za okrutnika i hetmańskiego zaprzedańca, albo zgoła szwedzkiego. Gdyby król jegomość wiedział, kto mi jest, mógłby mnie nie ufać i intencją moją wzgardzić, która, jeżeli nie jest szczera, Bóg widzi.
Uważaj, Kiemlicz, uważam, wasza miłość.
Tedy nie nazywam się Kmicic, jeno Babinicz, rozumiesz? Nikt nie ma mego prawdziwego przezwiska wiedzieć. Gęby mi nie otworzyć, pary nie puścić. A będą pytać, skąd jestem, to powiesz, żeś się po drodze do mnie przyłączył i nie wiesz. Natomiast rzekniesz, kto ciekaw, niech się samego spyta.
Rozumiem, wasza miłość.
Synom zapowiesz, czelaci także. Choćby z nich pasy darto, nazywam się Babinicz. Gardłem mi za to odpowiadacie.
Tak i będzie, wasza miłość. Pójdę synom zapowiedzieć, bo tym szelmom trzeba łopatą w łeb kłaść. Taka mi z nich pociecha. Bóg pokarał za dawne grzechy. Ot co? Pozwoli wasza miłość słowo jeszcze powiedzieć?
Mów śmiele.
Widzi mi się, lepiej będzie, jeżeli nie powiemy ni żołnierzom, ni czeladzi, dokąd jedziem.
Tak ma i być.
Dość niech wiedzą, że pan Babinicz, nie pan Kmicic jedzie. A po drugie, chcąc w taką drogę jechać, lepiej by ukryć szarże waszej miłości.
Jak to?
Bo Szwedzi glejty znaczniejszym ludziom dają, a kto nie ma glejtu, tego do komendanta prowadzą.
Ja glejty do komend szwedzkich mam.
Zdziwienie błysnęło w chytrych oczach Kiemlicza, ale pomyślawszy chwilę, rzekł: wasza miłość pozwoli jeszcze powiedzieć, co myślę?
Byleś dobrze radził, a nie marudził, to mów, bo widzę, żeś człowiek obrotny.
Jeżeli glejty są, To i lepiej, bo można w nagłym razie pokazać, ale jeżeli wasza miłość z taką robotą jedzie, która ma zostać tajemna, to lepiej Glejtów nie pokazywać. Nie wiem ja, czy one wydane na imię Babinicza, czy na pana Kmicica, ale pokazać to ślad zostanie i pościg łatwiejszy.
Jak w sedno utrafiłeś, zawołał Kmicic. Wolę Glejty zachować na inny czas, jeżeli można inaczej się przedostać.
Można, wasza miłość, a to w przebraniu chłopskim albo chudopacholskim, co będzie łatwiej, bo u mnie tu jest trochę ohendostwa, jak oto czapek i kożuchów szarych, takich właśnie jak drobna szlachta nosi. Wziąwszy tabunek koni, można by pojechać z nimi po jarmarkach i przebierać się co głębiej, Henasz, Podłowicz i Warszawę. Co ja z przeproszeniem waszej miłości nie raz już, jeszcze w spokojnych czasach czyniłem i tamte drogi znam. Jakoś pod tę porę przypada jarmark w sobocie, na który z daleka się zjeżdżają. W sobocie dowiemy się o innych miastach, gdzie jarmark i byle dalej, byle dalej. Szwedzi też mniej na chudopachołków zważają, bo się mrowie tego po wszystkich jarmarkach kręci. A spyta nas jakiś komendant, to mu się i wytłumaczym, zaś mniejszym kupom można będzie, jeżeli Bóg i Najświętsza Panna pozwoli po brzuchach przejechać.
A jak nam konie zabiorą, bo to rekwizycje w czasie wojny codzienna rzecz.
Albo kupią, albo zabiorą. Jeśli kupią, tedy nie z końmi, ale niby po konie do soboty pojedziem. A jeśli zabiorą, podniesiemy lament i ze skargą będziemy jechali aż do Warszawy i Krakowa.
Chytry masz rozum, rzekł Kmicic. I widzę, że mi się przydacie. Choćby też Szwedzi te konie zabrali, to znajdzie się taki, który zapłaci.
I tak ja miałem do Ełku, do Prus z nimi jechać. To się dobrze składa, bo właśnie tamtędy droga nam wypadnie. Z Ełku pojedziem granicą, potem wyprostujem na Ostrołękę, a stamtąd puszczą aż do Półtuski Warszawę.
Gdzie to ona, sobota?
Niedaleko Piątku, wasza miłość.
Kpisz, Kiemlicz?
Zaś bym śmiał, odrzekł stary, krzyżując ręce na piersiach i skłaniając głowę. Jeno się tam tak dziwnie miasteczka nazywają. To za Łowiczem, wasza miłość, ale jeszcze kawał drogi.
A jarmarki znaczne w onej sobocie?
Nie takie jak w Łowiczu, ale jest jeden w tej porze, na który nawet i z Prus konie pędzą i luda siła się zjeżdża. Pewnie tego roku nie będzie gorzej, bo tam spokojnie Szwedzi wszędy panują i po miastach załogi mają. Choćby się ktoś chciał ruszyć, to i nie może.
Wtedy przyjmuję twój sposób. Pojedziemy z końmi, za które z góry ci zapłacę, ażebyś szkody nie miał.
Dziękuję waszej miłości za poratowanie.
Przygotuj jeno kożuchy, czapraki i szable proste, bo zaraz jedziem. A zapowiedz synalom i czeladzi, kto mi jest, jak się nazywam i że z końmi jadę, a wyście do pomocy najęci. Ruszaj!
A gdy stary zwrócił się ku drzwiom, pan Andrzej rzekł jeszcze:
i nie będzie mnie nikt nazywał miłością ni komendantem, ani pułkownikiem, jeno waszecią, a z nazwiska Babiniczem.
Kiemlicz wyszedł i w godzinę później siedzieli już wszyscy na koniach, gotowi ruszyć w daleką drogę. Pan Kmicic, przybrany w szarą, chudopacholską świtę, w taką szczapkę z wytartym barankiem i z przewiązaną twarzą, jakby po jakim karczemnym pojedynku, trudny był do poznania i wyglądał istotnie na szlachetkę włóczącego się z jarmarku na jarmark. Otaczali go ludzie podobnie przybrani, zbrojni w proste szabliska i długie baty do popędzania koni oraz arkany do chwytania rozbieganych. Żołnierze poglądali ze zdziwieniem na swojego pułkownika, czyniąc sobie po cichu różne o nim uwagi. Dziwno im było, że to już pan Babinicz, nie pan Kmicic, że go mają z waszecia traktować, a najbardziej ruszał na to ramionami i wąsami stary Soroka, który, patrząc jak w tęczę w groźnego pułkownika, mruczał do Biłousa: chyba mi ów waszeć przez gardziel nie przejdzie. Niech mnie zabija, a ja taki po staremu oddam, co mu się należy.
Jak rozkaz, to rozkaz, odrzekł Biłous.
Ale się pułkownik zmienił okrutnie. Nie wiedzieli żołnierze, że i dusza w panu Andrzeju zmieniła się tak samo, jak i zewnętrzna postać.
Ruszaj! Krzyknął nagle pan Babinicz.
Zaklaskały bicze, jeźdźcy otoczyli stado koni, które zbiły się w kupę i ruszono.